Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzewa w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani nie dotykajcie go, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom, wydawały jej się, że są warte spróbowania. Wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś? A on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł, to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety, cóż ty takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła i zjadłam. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swego życia. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Natomiast do kobiety powiedział, bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci, na mężu będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. W końcu zwrócił się do Adama, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Potem człowiek nadał swej żonie imię Ewa, gdyż ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan, Bóg, ubrał Adama i jego żonę w odzienie, które sporządził ze skór. Potem Pan Bóg powiedział, ponieważ człowiek stał się taki jak jeden z nas, zna dobro i zło, to oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia, oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał na wschód od Edenu, ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. Oto słowo Pana.
Ostatnio przypomniałem sobie wypowiedź pewnego profesora fizyki, który powiedział, że w pewnym stopniu wszystkie nauki odwołują się do fizyki, dlatego że jeżeli przedstawiciele różnych nauk natrafiają na sytuacje, których nie potrafią rozwiązać, to wtedy powołują się na prawa fizyki. I on jako profesor fizyki...
Znaczy nie, bardzo cię przepraszam. Dzieci zapraszam na
szkółkę. No właśnie.
Tak, bardzo przepraszam.
Na zajęcia dla dzieci.
Tak, tak.
Zapraszamy. Więc on jako profesor fizyki, kiedy natrafia na sytuację, której nie może rozwiązać, no to gdzie on się ma odwołać? Do transcendencji, do Boga. I trochę taki jest ten dzisiejszy tekst. Jeżeli natrafiamy na jakieś trudności w Słowie Bożym, no to raczej patrzymy wstecz i widzimy, że to sięga właśnie do naszego dzisiejszego fragmentu. Skąd strach? Skąd zło? Skąd cierpienie? Skąd kłamstwo? Skąd choroby? Dlaczego Bóg na to pozwala? Skąd zerwane relacje w rodzinie? O tym właśnie czytamy, że to jest w wyniku upadku. I teraz coś do tego upadku doprowadziło i ma swoje konsekwencje. Cóż to za konsekwencje? Czy w ogóle jest szansa na to, żeby to królestwo stworzone Bożym Słowem można było jeszcze odbudować? Spróbujemy dzisiaj się temu przyjrzeć. Drodzy, więc cóż takiego doprowadziło do upadku? Nie będę nas długo trzymał w napięciu. To grzech. To jest grzech właśnie. Krótko o przyczynie grzechu. Drugi rozdział Księgi Rodzaju opisuje Adama i Ewę, koronę Bożego stworzenia, którzy zostają umieszczeni w tym Bożym Królestwie. W ogrodzie Eden. I zaraz po tym następuje w tej niewidzialnej duchowej rzeczywistości walka. Następuje coś właśnie, co powoduje, że nagle natrafiamy na węża. Na węża, który jest przebiegły, który zaczyna kusić. Holenderski polityk i duchowny XIX wieku kiedyś napisał, że gdyby tak zdjąć zasłonę z niewidzialnego świata, zobaczylibyśmy rzeczywistość, która by nas zmiotła. W porównaniu z nią każda najsroższa bitwa byłaby jak zabawa. Nie tu, lecz tam odbywa się walka. Nie tu, lecz tam odbywa się walka. No i właśnie, trzeci rozdział Księgi Rodzaju zaczyna się już w momencie, gdy ta duchowa walka miała miejsce. Już mamy bitwę za sobą i jest wąż. Zakłóca harmonię i porządek stworzenia. Kłamie i w dodatku ma pewien wgląd w duchową rzeczywistość, który wykorzystuje w swoich intrygach. Kim jest ten wąż? To upadły anioł, zbuntowany anioł. To wyjątkowy anioł. Zapragnął być jak Bóg. W tej niewidzialnej dla nas duchowej rzeczywistości nie dostosował się do moralnego prawa Bożego. Zgrzeszył przeciwko Bogu i pociągnął za sobą armię aniołów, razem tworząc armię demonów. I teraz z tej niewidzialnej rzeczywistości wtargnął do tej widzialnej, wtargnął na scenę i spotykamy go właśnie w ogrodzie Eden. Jaka jest sekwencja zdarzeń? Bóg stworzył swoim słowem świat i następnie ustanowił przymierze z człowiekiem. W swoim królestwie pojawił się szatan, który rozpoczyna od podważenia Bożego Słowa. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możecie jeść z żadnego ogrodu drzewa? Nie. Po pierwsze nie powiedział, tylko przykazał. Ustanowił przymierze. Z każdego drzewa ogrodu możesz jeść do woli, ale nie z tego jednego. To jest właśnie to przymierze uczynków, o którym uczyliśmy się tydzień temu. Po drugie, Bóg nie zabronił jej z żadnego drzewa, tylko z jednego. Widzisz tę intrygę? Szatan kłamie i w dodatku gra nie fair. I spójrz, ujawnia coś, czego człowiek jeszcze nie wiedział. Czego Bóg jeszcze nie powiedział. Na pewno nie umrzecie. I werset 5. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Wow. Kto nie chciałby być jak Bóg? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możesz być jak Bóg? To jest właśnie ta duma, która wychodzi. To stworzenie, które nie chce być tylko w roli stworzenia względem swojego Stwórcy. Więc zauważ, że Bóg do tej pory nie powiedział tego człowiekowi. Pierwszy raz ta sentencja pada od węża, który skądś miał tę specjalną wiedzę i nie powinno nas to dziwić. Wyobrażam sobie, że właśnie w tej duchowej bitwie po jej rozegraniu szatan rzuca Bogu wyzwanie, może podobne do tego, o którym czytamy w Księdze Hioba, kiedy szatan mówi Bogu, czy Hiob rzeczywiście służy ci bez powodu? Jakoby właśnie miał w tym jakiś interes. Wyobrażam sobie, że ta pierwsza bitwa jest rozegrana i szatan rzuca Bogu coś na zasadzie, daj mi tylko chwilę. A człowiek, korona twojego stworzenia w twoim królestwie zapragnie tak jak ja być jak Bóg. Pozwól mi tylko podważyć Twoje słowo. Nie pozwolisz, ale zrobię to. Człowiek zapragnie być jak Bóg dołączy do mnie i do wszystkich aniołów, których mam w swojej armii. Więc drodzy, Adam i Ewa mieli doskonałe warunki. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Boża obecność, pożywienie, piękno stworzenia. Mieli siebie nawzajem, byli nadzy, nikomu to nie przeszkadzało. Aż trudno uwierzyć, że dali się zwieść. A jednak zapragnęli być jak Bóg. Poza tym do wygody bardzo łatwo się przyzwyczaić. Nie masz tak? Mamy wielki komfort z Marysią, posiadanie klimatyzacji w mieszkaniu. I co? I denerwuję się na to, że muszę zbiorniczek z wodą, gdzie się skrapa, wyrzucać. Czy nie dość, że mamy mieszkanie, nie dość, że mamy świetną temperaturę, kiedy na dworze jest gorąco, to ja denerwuję się na to, że muszę tych 5 metrów przejść i wyrzucić skropliny, bo nie mogę tego zrobić do sąsiada. Do wygody łatwo się przyzwyczaić i chcieć więcej i więcej. To jest jakby wpisane w naszą naturę. Dotyczy to nie tylko rzeczy materialnych. Cieszysz się z przyjaciela, a potem denerwujesz się, że nie słucha tak, jak chciałbyś, tak jak chciałabyś, żeby słuchał. Małżonek, całe życie podporządkowałeś tej jednej osobie, a teraz ta jedna mała rzecz potrafi cię wytrącić z równowagi. Albo dostajesz awans w pracy i ta wdzięczność szefowi za tę promocję szybko przeradza się w chęć udowodnienia, że w zasadzie to ty lepiej tą firmą byś zarządzał. Więc Ewa dała się namówić na to więcej. Posłuchała węża, spróbowała owocu, dała zjeść mężowi, który był obok. Człowiek nie chciał pozostać jedynie podporządkowanym stworzeniem. To jest właśnie duma. Dlaczego to zerwanie owocu miałoby być aż takim grzechem? Ponieważ to było na przekór postanowieniu Bożemu. Słyszałem, że niektórzy starają się w tym fragmencie zobaczyć jedynie strach człowieka przed wężem. I to jest ten argument. Ale nie. To jest właśnie grzech. To jest to niedostosowanie się do moralnego prawa Bożego w działaniu i w postawie. I grzech jest związany z wyborem. Niedostosować się to znaczy wiedzieć, co powinno się zrobić i nie zrobić tego. Adam i Ewa znali Boże przykazanie, ale dali się zwieść. Zgrzeszyli. A każda decyzja ma swoje konsekwencje. Dalej, Bóg przechadza się po ogrodzie i co robią ludzie, którzy właśnie zgrzeszyli? Werset 10. Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Masz tak czasem? Kiedy sumienie cię dopada, jak zrobisz coś, czego nie powinieneś? Chcesz zapaść się pod ziemię, jak Adam, gdzieś skryć w drzewach. Odizolować od wszystkich, od wszystkiego. Jakby odsunąć te nieuchronne konsekwencje, które, jak wiesz, przyjdą. Chcesz jak najdłużej ukrywać się od tego niedostosowania się do prawa Bożego. Ludzie tak potrafią całe życie izolować się coraz bardziej. Przestraszyłem się, ukryłem się, bo jestem nagi. Adam i Ewa dopiero wtedy, kiedy zgrzeszyli, zobaczyli, że są nadzy. Tak samo jest z nami. Dowiadujemy się o sobie samych najwięcej wtedy, kiedy rozpoznajemy nasze grzeszne pragnienia. Dowiadujesz się, kim tak naprawdę jesteś, kiedy zostajesz sam na sam ze sobą samym. Gdy nie ma tego czegoś, co jest jak powiew wiatru, jak Bóg przechadzający się po ogrodzie. Ale konsekwencje zawsze nadejdą i nawet niekoniecznie za życia. Przypomina mi się historia apologety z przełomu XX-XXI wieku. Prominentny, bardzo lubię go słuchać. Jego nazwiskiem została nazwana cała organizacja. I przez lata ukrywał swoje podwójne życie. Podwójne, poczwórne czy po siódme życie. Przez lata. Jak umarł, prawda wyszła na jaw i cała organizacja została zamknięta. Właśnie dlatego, że każda decyzja ma swoje konsekwencje. Więc w ogrodzie Eden Bóg odkrywa, że człowiek zgrzeszył i co robi skonfrontowany człowiek? Zrzuca winę na kogoś innego. Adamie, skąd dowiedziałeś się, że jesteś nagi? Zerwałeś przymierze? To nie ja, to Ewa. Ewo, to wąż. Przecież to nie ja popełniłem błąd. To ona jest winna. Nie wiem jak ciebie, ale mnie to konfrontuje. Ile razy ty i ja nie przyjmowaliśmy do wiadomości, że to z nami jest coś nie tak? Ile razy wypierałeś, że twoje działania na pewno nie doprowadziły do tej katastrofy? Pamiętasz to fatalne uczucie, jak okazało się, że to ty jesteś powodem? Pewnie, że pamiętasz. Jak wtedy reagujesz? Kryjesz się po drzewach? Zrzucasz na kogoś innego? To on, to ona. Więc Adam zrzuca na Ewę, Ewa na węża, a Bóg przedstawia konsekwencje grzechu dla wszystkich po kolei. Konsekwencja dla stworzenia. Przekleństwo dla węża. Przekleństwo dla ziemi. Zaczęła rodzić ciernie i osty. Pojawił się trud pracy. Pojawił się ból. To dopiero tutaj pojawia się ból, wbrew niektórym, którzy próbują coś wczytać innego w tekst. Pojawia się śmierć. Do tej pory nie było śmierci w Królestwie Bożym. Doskonałe stworzenie Boże nie uwzględniało tego, żeby panoszyła się śmierć. A tymczasem Adam słyszy od Boga: jesteś prochem i w proch się obrócisz. Wayne Grudem, ceniony teolog, mówi: w doskonałym świecie nie ma miejsca na zło. To jest konsekwencją grzechu. Tak więc konsekwencje dla stworzenia, konsekwencje dla relacji międzyludzkich, zaczęła się zazdrość, rywalizacja, konsekwencja dla relacji z Bogiem. Człowiek zostaje wypędzony z ogrodu, a drzewa życia pilnują cheruby. Anioły, które mają specjalne zadanie, by chronić Bożego stworzenia, nie dopuszczają już człowieka do wejścia z powrotem do tego drzewa w stanie grzechu. Tylko sobie wyobrażam to rozdarcie. Obrońca Bożego stworzenia widzi koronę stworzenia wypędzaną. Nie może pozwolić już wejść. Nie tak. Nie tak miało być. Ale każda decyzja ma swoje konsekwencje, lecz Bóg daruje ratunek. Drodzy, na szczęście ta katastrofa to nie jest wszystko, co w tym fragmencie czytamy. Spójrz na 15 werset. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Gdzie tu jest Boży ratunek? Kim jest to potomstwo, o którym mowa? Cóż to za nieprzyjaźń pomiędzy potomstwem węża a potomstwem kobiety? W tej duchowej walce, która rozpoczęła się na początku dziejów, szatan przez całą historię miał swój wpływ. Nancy Guthrie zauważa, że już od początku, kiedy Kain zabił Abla, było to działanie szatana. Kiedy faraon wydał rozkaz utopienia wszystkich hebrajskich dzieci w rzece Nil, był po prostu narzędziem w rękach szatana, starającym się pożreć dzieci. I tych przykładów można mnożyć. Wszystkie były wpływami demonicznej siły szatana. Nawet gdy urodził się wyczekiwany Mesjasz, musiał z rodziną uciekać do Egiptu, ponieważ Herod wydał rozkaz zamordowania wszystkich dzieci urodzonych w Betlejem. Od czasu Edenu szatan dążył do zniszczenia obiecanego dziecka, zanim położy kres panowaniu zła. To znaczy, że ten duchowy konflikt, te szatańskie próby ucieczki od zranienia głowy zaczęły się w ogrodzie Eden i trwały przez cały Stary Testament, aż wreszcie nastąpił ratunek, który pozwolił przywrócić nadzieję na odbudowanie królestwa. Urodził się Mesjasz. Szatan musiał wtedy wyjątkowo czuć stróżkę potu na plecach. Nieuniknione się zbliża. Jak temu zaradzić? Więc próbował na wiele sposobów i przede wszystkim kusił też Jezusa. Zauważ, w jaki sposób Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę. Został ochrzczony. Co się wydarzyło? Pamiętasz? Głos z nieba ogłaszający Jezusa Synem Bożym. Później Duch prowadzi Jezusa na pustynię, gdzie jest kuszony. Ewangeliści dają nam wgląd w to spotkanie Jezusa z szatanem. Podczas niego diabeł próbował dotychczas niezawodnego schematu działania. podważenia Słowa Bożego. Ten sam schemat. Już praktykuję od Ogrodu Eden. Bóg stwarza świat, szatan podważa Słowo Boże. Teraz Bóg ogłosił Jezusa Synem Bożym i co mówi szatan? Dokładnie. Nie mówi, skoro jesteś, tylko jeśli jesteś Synem Bożym. Już jest to wykręcenie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zrób, żeby te kamienie były chlebem. Ostatecznie jego gierki nie zadziałały. Odstąpił od Jezusa, do którego przyłączają się aniołowie i służą Jezusowi. Zaczęli mu służyć w czym? W dziele wyrzucenia władcy tego świata, o czym mówi Jezus. Jezus porównał szatana do uzbrojonego człowieka, którego związuje i zaczyna zagarniać jego rzeczy, czyli wypędzać demony. To znaczy, że Królestwo Boże przyszło na ten świat. Tę samą misję powierzył swoim uczniom, swoim najbliższym. 72 wypędza demony i wtedy Jezus mówi, że widział szatana jakby błyskawicę spadającego z nieba. Drodzy, to jest ta duchowa rzeczywistość, którą jakbyśmy zobaczyli, to by nas powaliła. Wreszcie Jezus doprowadza swoje dzieło do końca. Na krzyżu wykrzykuje, wykonało się. Apostoł Paweł dodaje, że Jezus na krzyżu rozbroił zwierzchności i władzę. Obnażył je publicznie i powlókł w triumfalnym pochodzie. Drodzy, cóż za triumfalne zmiażdżenie głowy węża. Jan w swoim objawieniu dodaje, że właśnie tego dnia szatan został strącony z nieba i do tamtej chwili pałętał się po świecie, miał dostęp do sali tronowej, by oskarżać ludzi, a teraz został zrzucony z niebios. Jego moc została ograniczona, został związany i jest na bardzo długiej smyczy. I teraz krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Drodzy, rodzi się Kościół, ciało Chrystusa, które od 20 wieków głosi dobrą nowinę o zwycięstwie Chrystusa, o Jego zmartwychwstaniu. To triumfalne zwycięstwo, które wypatruje całkowitej odnowy stworzenia, kiedy nastanie nowe niebo, nowa ziemia. Każda decyzja ma swoje konsekwencje, ale Bóg znajduje ratunek. Bóg daruje ratunek dla relacji z Bogiem, dla relacji międzyludzkich i daje nadzieję odnowy stworzenia. Drodzy, już w Ogrodzie Eden było wiadomo, kto jest zwycięzcą w tej walce. Ono, potomstwo Ewy, Jezus, Bóg, który przyjął postać człowieka, zrani głowę węża. Dlatego właśnie tutaj nie mamy do czynienia z dualizmem, czyli z tym siłą dobra i zła, które odwiecznie ze sobą działają. Nie, pamiętamy, zło jest wynikiem, jest konsekwencją grzechu. Nie było miejsca na zło w doskonałym świecie. Więc stworzenie upadło, zgrzeszyło i toczy przegraną walkę. Bóg jest zwycięzcą z natury. Dlatego od początku wynik walki był znany. Ten fragment mówi jeszcze jedno o naszej naturze. Czy historia Adama to jest twoja i moja historia? Ty i ja jesteśmy grzeszni z natury. Odziedziczyliśmy grzeszną naturę po Adamie. Adam w Ogrodzie Eden reprezentował ciebie i mnie. Rodzimy się grzeszni, nasze serce jest zdradliwe, bardziej niż wszystko inne. Niektórzy próbują bronić serca człowieka jako czegoś wyjątkowego, jako takiego barometru. Spotkałem się przez ostatnie 3 tygodnie 2 razy z tym, że ktoś mówi o swoim sercu, że daje taki, właśnie to jest ten barometr, który pozwala znaleźć grzech u kogoś innego, albo właśnie wyznacza, co jest dobre, co jest złe. Drodzy, z serca pochodzą złe zamiary, morderstwa, cudzołóstwo, rozwiązłe czyny, kradzieże, fałszerstwa, obelżywe słowa. Za Jezusem. Ty i ja jesteśmy grzeszni z natury. Odziedziczyliśmy grzeszną naturę po Adamie i tylko Bóg, który jest zwycięzcą z natury, może temu zaradzić. Więc jeśli uważasz, że niesprawiedliwym jest, że Adam reprezentował ciebie w ogrodzie. To musisz przyznać, że niesprawiedliwym jest, że Chrystus reprezentował ciebie, umierając za twoje grzechy na krzyżu. Dlatego właśnie twój i mój grzech zostaje zmazany tylko i wyłącznie poprzez wiarę w Jezusa. Poprzez wiarę w Jego dzieło, które wykonało się. Gdzie umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Tej winy nie zmarzą dobre zasługi. Chrzest nie zrobi tego. Przynależność do rodziny wierzących, przynależność do kościoła ewangelicznego czy innego wieloletnia. Tylko wiara w Jezusa zmazuje twój i mój grzech pierworodny i czyni nas w oczach Bożych sprawiedliwymi, to znaczy takimi, którzy mogą przebywać w obecności Bożej. I co więcej, jako wierzący, jesteśmy obdarzeni właśnie tą obecnością. Mamy Ducha Świętego, dzięki któremu jesteśmy zdolni do czegoś, do czego nie był zdolny Adam i Ewa. Dzięki Duchowi Świętemu możemy nie grzeszyć, możemy odeprzeć ten grzech. To jest właśnie dzieło Ducha Świętego w tobie i we mnie. Co więcej, jeśli upadniesz, to ta Boża moc umacnia cię do tego, żebyś nie krył się za drzewami, żebyś nie uciekał, tylko wyszedł na światło dzienne i wyjdź. Nie ulegaj już więcej oskarżeniom, które albo sam sobie narzucasz, albo inni tobie powtarzają. Twoja wiara w Jezusa uwolniła cię od poczucia wstydu, a my wszyscy mamy wstydliwe rzeczy na swoim koncie. Więc wyjdź na światło dzienne. Dlatego, że trwanie w grzechu u osób wierzących ma jeszcze bardziej katastrofalne skutki dla społeczności, dla wspólnoty, dla ciała Chrystusa. Nie kryj się za drzewami, nie kryj się za brakiem czasu, zbyt dużą ilością obowiązków. Znajdź kogoś zaufanego, komu możesz powierzyć swoje wstydliwe sprawy, żeby pomógł ci przez nie przejść, żeby wraz z tobą się modlił. Albo bądź dla kogoś właśnie taką osobą, do której można przyjść. Miej tą relację z kimś, komu możesz pomóc. Nie żeby się dowiedzieć czegoś, tylko żeby pomóc przejść przez te wstydliwe rzeczy albo te, które są właśnie wyrazem dumy. Pomóżmy sobie nawzajem. Praktykujmy to, do czego ciało Chrystusa, Kościół jest powołane, do rozkwitu Bożego Królestwa i rozrastania się w mocy Ducha Świętego pomimo szatańskim siłom, które ciągle wypatrują zdobyczy. I to nie wszystko. Nawet jeśli upadłeś, nawet jeśli upadłaś, to w żadnym wypadku nie jesteś oddzielony od Boga. Bóg nie wypędza samego siebie z ciebie. To nie ty jesteś ogrodem, z którego Bóg siebie wypędza. Bóg zagwarantował ciągłość przymierza łaski, którym cię obdarza. Zagwarantował to właśnie tym, że umarł na krzyżu za twoje i moje grzechy. I oczywiście, jeśli trwasz w grzechu, możesz się spodziewać, że konsekwencje przyjdą i będą bolały, ale masz szansę skorzystać z ratunku, który daruje ci Bóg i Jego niezachwiane przymierze. I to Duch Święty właśnie pozwala nam dostrzegać te ukryte rzeczy, pokutować i żyć zwycięskim życiem. Aniołowie nie mieli tej szansy. Upadły anioł nie jest już nigdy przywrócony do chwały. Ty i ja mamy tę szansę. Drodzy, więc na koniec. Miej świadomość nie tylko swojej grzesznej natury, ale intrygi szatana, która jest ciągle taka sama. Niszczyć harmonię Bożą. Niszczyć porządek w domu, w kościele. Czy na pewno Bóg powiedział, że masz polegać na Słowie Bożym? Oskarżyciel za wszelką cenę będzie chciał zniszczyć twoje i moje zaufanie do Słowa Bożego. Uważaj. Uważajmy. Skłońmy głowę do modlitwy. Ojcze, Ty jesteś Bogiem, a my nie. Ty jesteś święty, my nie jesteśmy. Dziękuję Ci za to, że możemy polegać na Tobie, że mamy Twojego Ducha i że możemy dzięki Tobie prowadzić życie, w którym coraz bardziej upodabniamy się do Ciebie. Prosimy Cię, żebyś Ty pozwalał nam dostrzegać te rzeczy skrywane gdzieś w naszych sercach i odwracać się od nich. Prosimy Cię, żebyśmy potrafili sobie pomagać jako społeczność. Dziękuję Ci za to, że pomimo konsekwencji grzechu, Ty darujesz ratunek i obdarzasz ratunkiem i że możemy żyć ratunkiem, który mamy od Ciebie, dobry Boże. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Amen.